dlaczego warto odwiedzać optometrystę i jak samemu poprawić sobie wzrok. Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Moją rozmówczynią jest specjalistka od wykrywania i badania wad wzroku, także u dzieci. Weronika Kołeczek, optometrystka. Optometrysta to taki zawód, który nie do końca chyba jeszcze jest wszystkim znany. Czym się pani zajmuje?
Często spotykam się z jakby zaskoczeniem u moich pacjentów, że rzeczywiście trafili do optometrysty, nie na badanie okulistyczne. Optometrysta jest to zawód, który charakteryzuje się wykrywaniem właśnie wad wzroku i zajmuje się procesem widzenia. Czyli zajmujemy się nie tylko badaniem gałki ocznej jako narządu, natomiast również procesami neurologicznymi, delikatnie bym tak to nazwała, które no, charakteryzują tutaj nasze widzenie.
To znaczy?
To znaczy, nasz organizm jest tak zbudowany, że posiadamy dwoje oczu i one muszą współpracować. I właśnie na tej współpracy między oczami również optometrysta się skupia, tak? Czyli nie tylko bada samą gałkę oczną, ale również współpracę między oczami.
I coś ma z tym wspólnego nasz układ nerwowy?
Jak najbardziej. Oko to właściwie mówi się również, że jest to wypustka mózgu, która rzeczywiście ma taką charakterystyczną warstwę, nazywamy ją siatkówką. Siatkówka jest tą tkanką czułą na światło, że tutaj no, oko będzie tylko jakby ten proces detekcji światła przyjmowało, natomiast nasz mózg musi odebrać jakoś ten obraz, tak, i przetworzyć go na efekty tutaj.
I zinterpretować.
Tak, dokładnie.
Optometrystę bardziej można spotkać w gabinetach lekarskich, w przychodni czy w gabinetach optycznych?
Przy okazji robienia okularów jak najbardziej odwiedzamy optometrystę wtedy. Natomiast również centra medyczne w tym momencie jakby zauważają potencjał w tym badaniu, tak? Czyli nawiązują współpracę z optometrystą, ponieważ jest on, jest ten zawód korzystny ze względu właśnie na ten rozwój procesu widzenia, tak? Czyli jest takim zawodem wspomagającym.
Rozumiem, że ma Pani skalę porównawczą, jak to było przed pandemią, jak to było w trakcie pandemii.
Tak.
Czy tej pracy było więcej w czasie pandemii?
Sama pandemia na pewno zmieniła troszeczkę charakter pracy, czyli dużo więcej osób przychodziło z problemami typowo wzrokowymi do bliżej. Tak? Zazwyczaj, jeżeli pacjent przychodzi do gabinetu, pierwsze co nam zgłaszał, to był problem ostrości właśnie z daleka, czasami z bliska, natomiast teraz dużo więcej tych problemów zaczyna się z niestabilnością widzenia, tak? Czyli to też nie jest tak, że całkiem nie widzę, ale coś wiem, że się dzieje w moim układzie wzrokowym, co nie pozwala mi na stabilne właśnie widzenie. Czyli ta ostrość, bądź też ustawienie oczu w jakimś stopniu jest nadwyrężane.
Z czego to się wzięło?
To jest związek z pracą w bliżej, z wzmożoną pracą z bliskich odległości, która no, przy pracy komputerowej teraz bardzo dużo poświęcamy czasu tym urządzeniom elektronicznym. Dużo więcej rzeczy robimy właśnie w odległościach bliskich, w zdalnym trybie, czy też już kończymy robić, mam nadzieję. I z tego względu, czy nasze oczy też tak funkcjonując w trybie tej akomodacji, czyli napięć mięśniowych, będą wykazywały takie objawy.
Czyli zmuszamy się i napinamy te mięśnie oczu do tego, żeby cały czas z małej, niewielkiej odległości czytać,
tak,
oglądać, tak?
Mniej więcej tak. To też jest wysiłek wzrokowy związany z długotrwałą pracą w bliżej. Będzie wywoływał szereg objawów. Ja może powiem właśnie jakich tutaj. Przede wszystkim właśnie ta niestabilność widzenia, czyli raz widzę lepiej, raz widzę gorzej. Wysuszanie gałki ocznej, czyli też podsychanie pewnych struktur naszej gałki ocznej, które tak naprawdę filmuzowy, czyli nasz pierwsza powierzchnia, z którą ma kontakt, światło właściwie, które wpada do naszego oka, jest nie tak dostateczny, jakby mógł być. Stąd też problemy również z ostrością widzenia. No i przemęczenie rzeczywiście, bóle głowy, bóle oczu, takie rzeczy typowo już związane z pracą mięśniową.
No nawet chyba ma takie swoje określenie, że cyfrowe zmęczenie wzroku.
Dokładnie.
To jest taki chyba, zwłaszcza w ostatnich czasach po tej pandemii, po tym zdalnym nauczaniu i zdalnej pracy, pojawiło się rzeczywiście chyba więcej przypadków właśnie tego tego objawu, tak? To trudno powiedzieć, że to choroba jest, czy to choroba już.
Nie, to jest właśnie tak, jak nazwa wskazuje, to jest zmęczenie tego wzroku, czyli jest możliwość nieprzemęczania go w takim stopniu, tak? Czyli to, co
odwracalne,
należy...
zjawisko odwracalne.
Dokładnie, tak. Mhm. Też należy wykonywać pewne czynności, czyli właśnie robić sobie te przerwy w pracy z bliska, nawilżać dodatkowo swoje oko.
Czym?
Nawilżamy czasami po prostu cały organizm, czyli pijąc wodę ewentualnie, dodatkowo również można stosować krople nawet podstawowe z apteki nawilżające, ewentualnie sól fizjologiczną.
I to już wystarczy, tak?
Czy wystarczy? Na pewno wspomoże. Jednak ta praca wzrokowa w bliży, najlepszym na nią sposobem jest jej jednak unikanie i robienie sobie przerw. Ewentualnie dodatkowo można wprowadzać pewne ćwiczenia, które tutaj rzeczywiście nam ten układ wzrokowy troszeczkę rozluźnią.
Jakie to ćwiczenia?
Takie najbardziej podstawowe to są te ćwiczenia z długopisem, tak? Czyli tutaj możemy sobie wodzić za długopisem samym wzrokiem, tak? Bez ruchów głowy, same oczy nam wodzą za długopisem w różnych kierunkach, na
czyli
boki.
Odrywam wzrok od monitora, patrzę na długopis i patrzę w różnych kierunkach, długopis sobie przesuwam.
Można go obserwować, tak? Dokładnie. Tak? To jest rozruszanie po prostu tych mięśni gałki ocznej, jest ich 6 dla każdej z gałek, tutaj 6 mięśni okoruchowych. I teraz każdy z tych mięśni tutaj musimy rozćwiczać, tak?
Czyli
nie
tylko
kierunkach.
Poziomo,
pionowo, po skosie, również przód i tył. To też jest bardzo ważny kierunek, czyli...
Przód i w tył,
tak.
Czyli muszę sobie skupiać wzrok bardziej na bliskiej odległości długopisu i oddalam go
i oddalanie,
od siebie.
To też to oddalanie bardzo jest ważne, tak? No bo tutaj, żeby też rozluźniać te mięśnie, to rzeczywiście kierunek w oddalanie będzie tutaj pożądany.
To jest jedno z ćwiczeń. A jakie inne by Pani zaproponowała, żeby to zmęczenie jakoś zredukować albo uniknąć go wręcz?
To też z takich podstawowych, tak? To są naprawdę podstawowe rzeczy, które każdy z nas może wykonywać. To również dynamika tego widzenia, czyli po prostu przerzucanie wzroku bliż-dal, tak? Czyli tutaj sobie można przystosować pewien tekst z bliska, drugi tekst z daleka, taki, żeby był jeszcze rozpoznawalny, tak, żeby to nie były za małe też litery.
Jak bardzo z daleka? I jak bardzo z bliska? Jaka różnica?
Tak, przyjmuje się około 40 cm w bliskiej odległości i powyżej 6 metrów, około 6 lub więcej, tak, z daleka.
Czyli trzeba byłoby coś znaleźć, jakiś napis za oknem pewnie,
mogłoby tak być, ewentualnie w pomieszczeniu, tylko takim powiedzmy największym w naszym mieszkaniu, kartka z dość dużą czcionką i rzeczywiście przeskakiwanie tego wzroku z bliżej na dal. To też są ćwiczenia typowo dotyczące już akomodacji, tego procesu, który nam właśnie tą dynamikę widzenia też tutaj wspiera.
Moja mama wczoraj czytając, bo moja mama bardzo lubi czytać i spędza całe wieczory na czytaniu, jak przyszłam do niej wieczorem, mówi: słuchaj, ja nic nie widzę, ja nie wiem, ja nie mogę nic czytać, to jest zjawisko odwracalne.
W tym momencie by należało zapytać, z jakiej odległości nie widzę i czy rzeczywiście nie potrzebuje już jakiegoś wsparcia okularowego.
No, to na pewno, ale ponieważ oczywiście na co dzień nosi okulary, a nawet wręcz ma soczewki w środku w oku wszczepione, bo miała już leczoną zaćmę. Przychodzi taki moment, że człowiek, który dużo czyta, pewnie nie do końca w jasnym bardzo pomieszczeniu, Może, tak jak Pani wcześniej powiedziała, może przestać coś widzieć.
To znaczy tak, jeżeli był zabieg zaćmy, to tutaj ten proces akomodacji jest jakby no nieobecny. Z tego względu, że właśnie soczewka wewnątrz oka odpowiada za proces akomodacji, a w tym przypadku została ona usunięta, tak? Czyli jest wszczepiona soczewka o pojedynczej warstwie, która nie ma możliwości zmiany kształtu, przez co też nie przystosowuje się to widzenie do odległości bliskiej, tylko jest właśnie wymagana już korekcja okularowa.
I czyli moja mama nie miała zmęczenia cyfrowego wzroku, czytając
nie
książki.
Nie w ten sposób, o którym tutaj mówimy, bo jeżeli chodzi o nawilżenie oka jak najbardziej, jeżeli chodzi o pracę mięśni okoruchowych, to również, natomiast proces akomodacji był całkowicie jakby nieobecny, tak? Czyli tutaj nie mamy soczewki wewnątrzgałkowej, nie ma nam co akomodować. Wobec tego też akomodacja jakby nie wpływa na widzenie, tylko raczej bym tutaj bardziej się skupiła na odpowiednim doborze korekcji do bliżej. I to też jest ważne, na jaką odległość, tak? Bo w tym przypadku po prostu okulary dobieramy już do danej odległości. Czyli jeżeli okulary mamy dobrane na 40 cm bliską odległość, to nie oczekujmy przy tym przypadku, że będziemy widzieli również 70-80 cm. Wtedy to jest wymóg drugiej pary okularów po prostu.
Porozmawiajmy jednak o młodszych pacjentach. Tu mam na myśli dzieci. Gdzieś przeczytałam, że badania, które ostatnio były zrobione na zlecenie Medicoveru, wykazały, że prawie 40% ostatnio zdiagnozowanych przypadków to krótkowzroczność i że o 40% wzrosła liczba wizyt najmłodszych pacjentów u okulisty. Czy to prawda?
Tak, no niestety tutaj już zaczynamy mówić o pewnego rodzaju również epidemii krótkowzroczności, tak? U młodych osób w ogóle nasz rozwój widzenia troszeczkę tak wygląda, że rodzimy się z pewną wadą wzroku, tak? Może być to nadwzroczność, może być to krótkowzroczność, natomiast dążymy w procesie emetropizacji do tego, żeby to oko było ustawione na to zero, tak?
Emetropizacji, czyli?
Czyli rozrost gałki ocznej właśnie w taki sposób, żeby ustawić się na zero, żeby widzieć dobrze bez żadnej mocy korekcyjnej, bez żadnych okularów. I teraz, jeżeli chodzi o dzieci, no to ten proces trwa tak mniej więcej do 15 roku życia. I tutaj bardzo ważnym czynnikiem będzie właśnie ta praca z bliska. Czyli im więcej wdrożymy pracy z bliska, tym przymuszamy nasze oko do skupiania się, do pracy mięśniowej, więc też nasz układ dostaje informację taką, że po prostu cały czas jakby ta ostrość nie jest odpowiednia. Wobec tego oko nam się rozrasta, czyli właśnie tworzy się krótkowzroczność. I teraz są pewne metody hamowania tej krótkowzroczności w przypadku dzieci. Tym bardziej, że również uwarunkowania genetyczne tutaj są bardzo ważne. Czyli jeżeli już rodzic nosi jakieś okulary minusowe, to jest prawdopodobieństwo większe, że również dziecko będzie miało okulary minusowe.
Czy można zapobiec takiej krótkowzroczności, albo czy można jakoś tutaj poprawić tę krótkowzroczność?
Tak, no u dzieci to jest o tyle ten proces widzenia jeszcze właśnie w trakcie rozwoju, że też mamy wpływ właśnie wspomnianej akomodacji. Wobec tego pierwsze, co należałoby zrobić, to jest badanie po zakropleniu, czyli po tych słynnych rozszerzających źrenice kroplach, które nam zredukują efekty akomodacyjne. Czyli dostaniemy taką docelową wadę wzroku. Oczywiście też warto tu wspomnieć, że mamy różne krople i one różnie działają na ten proces akomodacji. Natomiast okulista dostosowuje odpowiednio do wieku, do przewidywanych tych zdolności akomodacyjnych dane krople. I teraz po zakropleniu mamy tą wadę tak naprawdę bez żadnych czynników akomodacyjnych, czyli bez...
Widać, jakie to oko naprawdę jest.
Tak, tak, dokładnie. Czyli tutaj też nie mamy tej krótkowzroczności jakby utajonej, tak? Wyłączamy ten efekt krótkowzroczności wynikającej z procesu akomodacji. i wiemy, jak to oko wygląda. Żeby teraz, oczywiście do tego teraz dobieramy korekcję okularową bądź też soczewkową, soczewkę kontaktową, która skoryguje nam wadę wzroku i na podstawie tego możemy, jeżeli rzeczywiście obserwujemy wzrost wady krótkowzroczności w trakcie lat u dziecka, to wtedy możemy dostosować pewien proces terapeutyczny. I są to na przykład soczewki ortokeratologiczne, to są takie specjalistyczne bardzo soczewki, które są zakładane na noc.
Na oczy.
Na oczy i modelują nam kształt rogówki. W taki sposób,
aż żeby... nie zabolały oczy, jak to usłyszałam.
Tak.
Rzeczywiście bolesne?
Raczej nie, z tego względu, że tutaj no, modelowanie samej rogówki przez noc szczególnie, no to nie będzie procesem takim uciążliwym. Natomiast rzeczywiście jest to trochę kontrowersyjne, z tego względu, że no, rogówka jest tą najważniejszą naszą powierzchnią w gałce oka i tutaj rzeczywiście troszkę ten ucisk może być jakby w przeciągu lat stosowania tej metody może się coś zadziać. Tego jeszcze nie zaobserwowaliśmy, jest to taka metoda, którą stosujemy od paru lat i to raczej okuliści się również tym zajmują. Drugą z metod to jest metoda właśnie zakraplania oczu niewielkim stężeniem atropiny, tak? Czyli dostajemy krople, które trzeba rzeczywiście stosować, dzięki czemu możemy tą krótkowzroczność zmniejszyć. Ewentualnie też takie już bardziej podstawowe, ale troszkę w inną stronę idące metody hamowania tej krótkowzroczności to są soczewki kontaktowe miękkie, ale z peryferyjną strukturą, która nam odpowiednio to widzenie peryferyjne również rozwija. I ostatnia z metod to są też okulary progresywne dla dzieci, czyli rozluźniające proces akomodacji, który no rzeczywiście czynnikiem krótkowzroczności jest, tak? To napięcie będzie redukowane wtedy.
A czy można samymi ćwiczeniami, takimi na przykład, o jakich Pani wcześniej mówiła, to takie patrzenie, ćwiczenia akomodacji,
tak,
mięśni oka. Czy można tym u dzieci jakoś zredukować tę wadę wzroku?
Tak, no terapia widzenia jak najbardziej tutaj była wskazana w momencie, gdy również na przykład występuje złe ustawienie oczu, tak, czyli zes tak zwany, to tutaj jak najbardziej wchodzimy w ten moment terapii widzenia. Tylko, że to już raczej przy okazji, to znaczy to raczej w momencie, kiedy specjalista rzeczywiście już to będzie zalecał, tak? Na co dzień raczej stosujemy te metody tutaj wspomniane wcześniej, terapię.
Takie bardziej inwazyjne.
Tak, tak, tak. No terapią na pewno będzie unikanie pracy w bliżej, tak? Czyli tutaj im mniej pracy właśnie z bliska, tym dla dziecka też lepiej. Dużo znaczenia ma witamina D, dużo znaczenia ma przebywanie na świeżym powietrzu. I wtedy też nasz układ wzrokowy znacznie lepiej odpoczywa, tak? To o to chodzi, żeby to odpoczywanie jakby wdrożyć u dziecka, żeby zapobiegać krótkowzroczności.
Czy jakaś dieta na przykład, jakieś elementy diety mogłyby być pomocne w leczeniu wad wzroku? W korekcji wad wzroku, to chyba tak.
Dieta ogólnie no, z reguły nam najlepiej wpływa na tkanki, także tutaj jeżeli chcemy wspomóc nasze widzenie, to również tkankę oka możemy wspomagać. Takim najbardziej korzystną dla oka witaminą jest witamina A oraz luteina, które tutaj tak najbardziej nam działają na ten proces widzenia. To bardzo często w takich roślinach typu marchewka, tak dobrze kojarzona właśnie ze wzrokiem, borówki bądź też...
Borówki amerykańskie.
Na przykład, tak? Jak najbardziej. Tutaj mają dużo tych czynników właśnie, o których wspomniałam. Ale również na przykład bataty czy dynie piżmowe też dużo mają tych właśnie witamin korzystnych dla naszego widzenia.
No ja na przykład na sobie zauważyłam, że jak latem jem codziennie borówkę amerykańską, to w ogóle nie potrzebuję okularów. Jest to możliwe, że to właśnie efekt borówki?
Myślę, że też jeszcze zapytam, czy nosi Pani okulary na co dzień?
Nie,
tak?
Nie noszę okularów, ale do czytania owszem, ta mi się już coraz bardziej wydłuża.
To być może również jest związane z oświetleniem po prostu, tak? Czyli tutaj duży wpływ ma też to słońce, które nam zwęża źrenicę, tak? I źrenica też jest taką przesłoną, która nam wspomaga czasami proces widzenia. Im będzie mniejsza, tym nasza ostrość będzie wzrastać. To taki efekt troszkę właśnie
mrużenia oczu.
Na przykład, tak, im przez mniejszy otwór się patrzy, tym się widzi lepiej, bo ograniczamy pęk promieni świetlnych. Dlatego na przykład badanie okulistyczne też polega na rozszerzeniu tej źrenicy, żeby wyłapać jak największą wadę wzroku. W ten sposób by to można.
Aha, czyli ludzie, którzy tak podświadomie czasem mrużą oczy, to oni sobie pomagają w ten sposób, żeby ostrzej widzieć, tak?
Tak, tak, tak. To już jest takie typowo z fizyki zjawisko właściwie, że im mniejszy jest coś takiego jak kamera otworkowa na przykład, to na tej zasadzie będzie to wszystko działało również w naszych oczach, tak? Czyli sobie wytwarzamy taki otworek i im mniejszą on ma średnicę, tym lepiej dla ostrości widzenia.
Na jakie objawy zwrócić uwagę, zwłaszcza u dziecka, żeby się zorientować, że oho, to jest ten moment, że trzeba pójść do specjalisty?
To znaczy tak, ogólnie zaleca się pierwszą wizytę w życiu u specjalisty okulisty w wieku 6 miesięcy. To jest
u każdego moment, dziecka?
Tak bym powiedziała, że tak. Według mnie jak najbardziej 6 miesiąc życia to jest wskazanie do wizyty okulistycznej. Tym bardziej, jeśli występuje w tym momencie zez, tak? Czyli jeżeli widzimy, że któryś z oczu nam ucieka, to jest moment właśnie, ten 6 miesiąc życia, żeby odwiedzić specjalistę, żeby sprawdzić wszystkie procesy widzenia. Oczywiście też specjalista potrzebuje odpowiednich sprzętów gabinetowych, żeby takiego maluszka zbadać, więc należy wybrać odpowiedniego specjalistę, który zajmuje się dziećmi. Kolejną wizytę, tak mniej więcej za 12 miesięcy i co roku bym tutaj zalecała kontynuować.
U okulisty czy u optometrysty?
Jeżeli specjalista nie zaleca częściej, to co roku warto na pewno odwiedzić zarówno okulistę, jak i optometrystę. Jeżeli już jest też wymagana korekcja widzenia, tak?
No dobrze, ale po czym się rodzic może zorientować, że moje dziecko, no coś nie tak z tym wzrokiem chyba jest? Tak.
Przede wszystkim szukamy symetrii między oczami, tak? Czyli jeżeli rozwój widzenia przebiega prawidłowo, ta symetria będzie obecna. Jeżeli widać na przykład po zasłonięciu jednego z oczu, że troszkę widzenie jest obniżone, tak? Czyli ta ostrość wzrokowa jest słabsza. Jeżeli już mamy dziecko komunikatywne, będzie nam to umiało zgłosić. Jeżeli niekomunikatywne, no to być może rodzic zaobserwuje po prostu większe takie rozdrażnienie przy zasłanianiu któregoś z oczu. To może być takim pierwszym objawem do badania. Natomiast też to, co powinno niepokoić, to jest po prostu uciekanie oka w tych wcześniejszych latach życia. Tak jak mówię, po 6 miesiącu już to oko nie powinno praktycznie w ogóle uciekać. Jeżeli ucieka, to jest jakiś problem, który możemy wspomóc terapią widzenia. Jeżeli chodzi o same wady wzroku, no to tutaj tak właściwie dopiero najczęściej rodzice przychodzą w momencie, jak dziecko idzie do szkoły, tak? No bo zaczyna się czytanie, przepisywanie z tablicy. W tym momencie no troszkę jest to inaczej, tak? Czyli tutaj też może nie wyłapaliśmy jeszcze wszystkich tych wad wzroku. Natomiast rzeczywiście tutaj jakby przeskakiwanie i dynamika tego wzroku w szkole jest znacznie utrudniona dla dziecka, które jest obarczone jakąś wadą wzroku, tak?
Ale po czym to poznać?
No w szkole to już będzie nam dziecko raczej zgłaszało samo, że coś
widzi,
jest nie tak. Ewentualnie zapisy, nauczyciel tak? Zauważy, że właśnie jest to mrużenie oczu, takie częste, jakieś gorsze pismo może być, tak? Troszeczkę takie bazgranie, chociaż nie każde bazgranie jest też objawem wady wzroku, tak? Tylko jakby to tutaj również występuje. Kolejnym objawem jest odległość, z której dziecko obserwuje tekst czytany, tak, czy książkę, czyli w momencie, jeżeli widzimy, że jest to bardzo przysuwanie tego tekstu albo jakiś dziwny kąt patrzenia na tą książkę, To może być również problem z wadą wzroku i tutaj należałoby się również udać na badanie kontrolne. W zależności od tego, czy już są okulary noszone, czy nie, też będzie specjalista tutaj jak najbardziej wspomagał proces widzenia.
Co Panią najbardziej w tym zawodzie pociąga?
Ja myślę, że oko to jest jeden z takich narządów najbardziej nam potrzebnych i wzrokiem bardzo dużo poznajemy. Ten świat jest, no najczęściej czerpiemy z tego wzroku najwięcej informacji. Mózg pobiera właśnie z oczu informacji wzrokowej.
Jak sobie Pani wyobraża swoją pracę na przykład za 10 albo za 20 lat? Będzie taka sama?
Przewidywania niestety są takie, że będzie przyrost tej krótkowzroczności, który no, już jest obserwowany u dzieci. Natomiast no, na pewno pracy będzie dużo, jeżeli chodzi o dobór okularów, dobór właśnie pomocy wzrokowych dla nas wszystkich.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była magister Weronika Kołeczek, optometrystka Medicover Optyka.